Doktor Magdalena Daniel, no właśnie, przede wszystkim lekarz, oprócz tego radna miejska w Siedlcach, moim i Państwa gościem o poranku. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
To może właśnie od tych lekarzy zacznijmy, bo proces rezydentów, no co prawda zawieszony w tym momencie, bo usłyszeliśmy informację, że na chwilę odstąpili od tego protestu, ale mimo wszystko przetoczył się przez nasz kraj. Pani po której stronie by stanęła? Po rządowej czy tych lekarzy młodych?
Proszę Pana, ja pracuję 35 lat. To, co dzieje się w opiece zdrowotnej, jest żenujące i coraz gorsze. I nic nie wróży tego, że będzie coraz lepiej. Sytuacja lekarzy, tak zwanych rezydentów w tej chwili, ponieważ jakiś czas temu, już ładnych parę lat, zostały zmienione zasady wynagradzania lekarzy przed zrobieniem specjalizacji. Jest to normalny okres pracy. Ci ludzie normalnie pracują. I to, co powiedziała pani wiceminister Szczurek-Żelazko w piątek, jest po prostu żenujące. Bo ci ludzie normalnie pracują, a uczą się po godzinach. To nie jest tak, że się zostaje specjalistą w dniu, kiedy dostaje się podpisany papierek przez komisję egzaminacyjną. Nie. To jest proces, kiedy normalnie się pracuje, uzyskuje się doświadczenie, uzyskuje się wiedzę, ale jest to okres normalnej pracy. Tak jak w innych zawodach, okres stażu na przykład, przygotowania do pełnienia obowiązków wynosi 3 miesiące najczęściej. Tak tu ten okres, ze względu na to, co się robi, ze względu na to, że to jest człowiek, którym ma się opiekować i jego leczyć, trwa 5 do 6 lat. Nikt nie zostanie specjalistą w okresie 3 miesięcy.
A z drugiej strony tutaj pojawiają się takie głosy, że no po pierwsze lekarze, ci młodzi wiedzieli tak na dobrą sprawę, przepraszam za kolokwializm, ale w co się pakują, no bo to nie jest jakby tajna wiedza, oni wiedzieli ile po tych studiach będą zarabiać, no a z drugiej strony gdyby ich tak zestawić, chociaż ja nie lubię takich zestawień, bo to jest jednak takie polaryzowanie społeczeństwa, ale ich sytuacja z sytuacją no też bardzo odpowiedzialnego zawodu, jakim jest nauczyciel, no to jednak mimo wszystko nauczyciele wypadają na tym tle bardzo blado.
Ale proszę pana, nauczyciele mają obowiązek pracy 12 godzin, tak?
18 bodajże.
18, przepraszam, 18. Natomiast to, co się mówi o tej płacy, którą dostaje lekarz rezydent, to jest 250-300 godzin miesięcznie. To nie jest 18 godzin tygodniowo. Proszę sobie przeliczyć, jaka wtedy jest stawka godzinowa. Stawka godzinowa wychodzi taka, jak najniższa stawka w kraju, a czasem nawet poniżej. Bo to jest ten okres przepracowany. Także to są godziny pracy zupełnie inne. Więc dlatego jest walka o to, żebyśmy w sensie opieki zdrowotnej mogli wypełnić to, co się wiele lat już mówi, że lekarze w Polsce są przepracowani. Niestety poprzednie rządy i kolejne, ja pracuję od 1982 roku, więc po kolei wszystkie jeszcze PRL-owskie rządy i zarządzania opieką zdrowotną pamiętam. I pamiętam po kolei wszystkie. Nigdy nikt nie stwierdzał, że będziemy dążyć do tego, żebyśmy mieli wypoczętego lekarza normalnie pracującego. Nie, on sobie zawsze jakoś poradzi. Ale to nie tędy droga. Bo chcemy mieć, być w pełni wypoczęci, żebyśmy mogli całą naszą siłę oddać pacjentowi.
Ale myśli pani, że
a nie turlać się po dyżurze 24-godzinnym, pracować jeszcze kolejne 8 godzin albo i więcej.
Ale myśli pani, że lekarze są w stanie się tak zatrzymać w pewnym momencie? Bo ja też zdaję sobie sprawę z tego, że apetyt rośnie troszeczkę w miarę jedzenia. No i jeżeli nawet te stawki będą wyższe, to czy to powstrzyma rzeczywiście lekarzy przed tym, żeby nie dorobić jeszcze więcej?
A ja się obawiam w tej chwili, że to wynika zupełnie z czego innego. Bo chociażby zorganizowanie tego, że pracuje część lekarzy na kontraktach, nie wynika z tego, że oni chcą, czy są, no część jest na pewno pracoholików, bo to w każdym zawodzie się zdarza, ale z tego, że po prostu nie ma komu pracować. Zrobiła się dziura pokoleniowa w wielu specjalizacjach. Mówi się głośno o chirurgii, o pediatrii, o chirurgii dziecięcej, ale nie tylko w tych. W wielu, wielu, wielu specjalizacjach zrobiła się dziura pokoleniowa. Albo są ludzie tuż przed emeryturą i emeryci, i ludzie młodzi, którzy są w tej chwili na rezydenturze. Nie ma tego pokolenia doświadczonego, bo to pokolenie po prostu wyjechało, bo chce normalnie, spokojnie pracować i znalazło sobie miejsce pracy, bo lekarzy mieliśmy do tej pory naprawdę bardzo dobrze wykształconych.
Dobrym kierunkiem zmian byłaby na przykład prywatyzacja służby zdrowia, to by rozwiązało problem?
Ja myślę, że w ogóle należy pomyśleć o innym podejściu do opieki zdrowotnej. I to na przykład my jako Nowoczesna w naszym programie mamy ujęte. Czyli postawienie przede wszystkim na profilaktykę, która w tej chwili jest w wielu dziedzinach bardzo możliwa i bardzo poszerzona. Kiedyś takich możliwości diagnostycznych nie było. Więc wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom i schorzeniom, wczesne leczenie zapewnia po pierwsze to, że mamy pacjenta, który ma szanse na to ogromne, żeby wyzdrowieć, nawet w chorobach nowotworowych. Mamy pacjenta, który wyzdrowieje, wróci do pracy, więc będzie pracował, będzie państwo oddawał podatki, a nie pacjenta, który nie będzie w stanie pracować, gdzie państwo będzie musiało ułożyć na bardzo drogie leczenie i nie będzie z niego, tylko będziemy dokładali.
To dobrze by było jeszcze, by ten pacjent był zaszczepiony w młodości.
I to jest kolejny problem.
Dużo się o tym mówi ostatnio. Pani też wywołała swego rodzaju burzę. Nie chcę powiedzieć w szklance wodę, ale bo to taka duża szklanka i mam nadzieję, że to się będzie rzeczywiście głośno odbijało jeszcze w dalszym ciągu echem, kiedy pani stwierdziła, że w swoim gabinecie prywatnym nie będzie pani przyjmowała dzieciaków, które nie zostały zaszczepione. Skąd taka decyzja?
Już panu mówię. Ja rzeczywiście nie wiedziałam, że ja wywołam taką burzę. Uważam, że jestem winna pacjentom pełną informację. W związku z tym, że pojawia się coraz więcej dzieci takich, które są nieszczepione i to nie z powodów medycznych, bo to jest inna grupa pacjentów, tylko z powodu tego, że ruchy antyszczepionkowe są ruchami takimi bardzo agresywnymi i niestety, no moim zdaniem, mącą ludziom w głowach. Natomiast dlaczego tak? Mój gabinet prywatny to jest miejsce, za które ja całkowicie odpowiadam, gdzie może się zdarzyć, że dziecko nieszczepione, mimo że umawiam na godziny, staram się, żeby to było punktualnie, ale różnie może być z poślizgiem, może się zetknąć z dzieckiem chorym. Dlaczego mam narażać to dziecko, które jest nieszczepione, na jakiekolwiek kontakty z innymi dziećmi? Które mogą być, czy z dorosłymi, którzy mogą być nosicielami chorób.
A nie rozumie pani tych argumentów, które przedstawiają ci właśnie przedstawiciele ruchów antyszczepionkowych właśnie, że te szczepionki są nie do końca sprawdzone. Niektórzy twierdzą nawet, że autyzm wywołują.
Zaczęło się to, wywołanie autyzmu zaczęło się od pana doktora Wakefielda, który prowadził badania właśnie zależności szczepionki od i występowania później choroby leśniowskiego Crohna. Niestety ten pan był chirurgiem. Cóż się później okazało? Okazało się, że jego prace, które były, i to najbardziej mnie boli, bo The Lancet opublikował jego pracę, później się z tego musiał wycofywać. Okazało się, że wyniki badań zostały sfałszowane, są oparte na oszustwach. Niektóre wyniki były opublikowane, zanim zostały jeszcze przeprowadzone. To sądownie zostało uznane. I ten pan został osądzony w sądzie i został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Tego ruchy antyszczepionkowe nie mówią. Dlaczego takie skojarzenie głównie z autyzmem i dlaczego szczepionki przeciwko odrze? Dlatego, że niestety autyzm z reguły jest dość późno rozpoznawany. W tej chwili o wiele wcześniej, ale między innymi jest rozpoznawany w momencie, który się zbiega ze szczepionką odrową. Ale to jest nieprawda, bo tu nie ma żadnego związku. Natomiast ja znam przypadki, kiedy rodzice, mając pojęcie o autyzmie, rozpoznawali go, pierwsze podejrzenia stawiali, jak dziecko miało 2-3 miesiące. I się okazało, że jest to prawda. I tylko baczna obserwacja, którą z reguły przeaczamy. W tej chwili jest taka, wydaje mi się, że też duża nadrozpoznawalność. To, co kiedyś było kwalifikowane jako no dziecko z jakimiś problemami, prawda, czy zachowania, czy czegoś. W tej chwili często przykleja mu się łatkę autyzmu albo zespołu Aspergera.
To przewrażliwienie.
Nie zawsze potwierdzonego. Tak troszkę na wyrost. Może to i dobrze, bo wtedy można te osoby łatwiej objąć opieką i zająć się nimi, rzeczywiście udzielić im pomocy. I nawet jeśli to rozpoznanie się później nie potwierdzi, to będzie to z większą korzyścią dla nich niż odwrotnie.
Pani doktora, w związku z tym właśnie, że no jakby nie było, to wynika z pani słów, jest pani zwolenniczką szczepienia, to pani z radością spojrzała na inicjatywę miasta Siedlce, żeby wprowadzić ten program szczepień przeciwko HPV?
No jak inaczej miałam spojrzeć, jeżeli to była moja inicjatywa? Przeżyłam specjalną walkę.
Czy ucieszyła się pani, że to przeszło po prostu?
Bardzo się ucieszyłam. Bardzo się ucieszyłam, dlatego że tak naprawdę jest to jedyna szczepionka, która zapobiega powstaniu choroby nowotworowej. Gdybyśmy mieli taką szczepionkę na raka płuc, na raka prostaty, na raka mózgu, na raka piersi, na każdego innego raka, to byśmy byli społeczeństwem bardzo szczęśliwym.
No coś innego by
tu
się znalazło.
Wiemy, z całą pewnością, nie ma tak, że niestety społeczeństwo byłoby sielankowe i cały czas zdrowe. Tu wiemy, że pewna grupa wirusów HPV, bo to też trzeba wiedzieć, że tych wirusów HPV jest bardzo wiele. Pewna ich grupa jest ewidentnie karcinogenna, czyli wywołuje zakażenie tym wirusem, tym szczepem, nie żadnym innym, i tych szczepów jest kilkanaście, że wywołuje z całą pewnością raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo okazuje się, że też ma wpływ, o co laryngolodzy bardzo walczą, na nowotwory głowy i szyi. Także to nie jest tylko problem raka szyjki macicy.
A pozostając jeszcze na tym naszym lokalnym siedleckim podwórku, w tym momencie sezon grzewczy się rozpoczyna. Powoli będzie się pani włączała w akcję uświadamiania obywateli, że nie warto palić śmieciami?
Z całą pewnością będziemy na stronie naszej stronie Nowoczesna Siedlce publikowali na pewno poziom skażenia. Na pewno będziemy informowali, wrzucimy znowu przypomnienie, jak można palić, żeby najmniej tych pyłów było, bo no niestety palenie ciałami stałymi powoduje bardzo duże zapylenie środowiska.
A może to jest tak, że po prostu rzeczywiście trzeba przestawić te czujniki, które tam są w nieszczególnym miejscu, podobno jak twierdzi Urząd Miasta, i będzie czyste powietrze?
Wie pan co, to właśnie zaproponowałam, że może na środku zalewu postawmy, będziemy mieli super, bo wiatry mamy zachodnie, czyli z pól będzie nam ściągało. Proszę pana, czy jeżeli pan ma cukrzycę, to mierzy pan sobie tylko i wyłącznie, poziom kreatyniny?
No na razie jeszcze nie.
Nie, mierzy pan tylko i głównie, często mierzy pan poziom cukru we krwi, prawda? Więc umiejscowienie tam, gdzie to zagrożenie jest największe, to nie chodzi o to, żeby statystycznie, żebyśmy wyszli dobrze, tylko żebyśmy wiedzieli, co mamy naprawiać. Jeżeli w miejscu, gdzie jest zagrożenie największe, postawimy czujnik, to będziemy wiedzieli, że jeżeli nam spada, to znaczy, że w innych rejonach, które są mniej zagrożone, jest jeszcze lepiej.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Będzie pani naprawiała Siedlce jako kandydat na prezydenta?
Myślę, że to jest za wcześnie postawione pytanie. Nie, proszę pana. Ja nie mam takiego charakteru, żeby z tymi, z którymi rozmawiam, z którymi debatuję nad trudną następną kadencję, ona będzie bardzo trudna, żebym rozmawiała przez media. Myślę, że spotkajmy się za kilka miesięcy i wtedy będziemy mogli porozmawiać.
Dobrze, to spotkamy się. Mam nadzieję, że wcześniej. Doktor Magdalena Daniel, lekarz, działaczka Nowoczesnej w Siedlcach, radna miejska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.